byłoby wspaniale, gdybyście się mogli zebrać do tego spotkania i wspólnie pomuzykować, natomiast pandemia nam w tym zupełnie przeszkodziła. I tutaj wykorzystaliśmy znajomości Kalina Martusewicza, który jest współtwórcą tej płyty, bo jest kompozytorem większej ilości utworów. I w porozumieniu ze mną on zaprosił i Pawła Dobrowolskiego, i Faziego Milczarka, i jeszcze Nowaka.
Właśnie, nowe, takie młodsze trochę pokolenie jazzmenów, więc tak, naprawdę Darka, jest solidna reprezentacja jazzu.
I Darka Bafeldowskiego, więc to są takie nazwiska, które mam nadzieję, że na słuchaczach zrobią chociaż odrobinę wrażenia, bo to są po pierwsze znakomici muzykanci i mam nadzieję, że się nie obrażą, bo bycie muzykantem jest czymś niezwykłym, dlatego że to zawsze byli ludzie, którzy w lot łapali chwilę i nastrój muzyczny i po prostu żyją muzyką prosto z serca, dlatego nazywam ich muzykantami. Nie w pojęciu takim, że tylko troszkę muzykują, tylko w pełnym wymiarze odczuwania muzyki i wykorzystywania swoich niezwykłych, unikatowych zdolności i talentów. Także oni zostali doproszeni tutaj do uzupełnienia dźwiękowego tych piosenek, które wspólnie z Karinem napisaliśmy. No i to dało taki efekt, że jednocześnie poruszamy się trochę na pograniczu jazzu, co bardzo lubię zresztą, bo to jest dziedzina i estetyka, mój nurt muzyczny czy styl muzyczny, który daje możliwości improwizacyjne, czyli wolność.
No a ten skład się aż prosi o improwizację.
Tak, tak. A z drugiej strony jest to wszystko podporą tak zwanej piosenki jako takiej, czyli materii, w której obowiązują pewne zasady, żeby nie zanudzić słuchacza, ponieważ jeżeli mamy do czynienia ze zbyt długim dziełem piosenkowym, no to wtedy istnieje podejrzenie, że słuchacz, jeżeli straci zainteresowanie, to po prostu się wyłączy i przestanie słuchać.
No i ten, kto kiedykolwiek próbował napisać piosenkę, wie, jak trudno jest zamknąć treść w kilku zwrotkach, jeszcze z ładnym refrenem i żeby to jeszcze wchodziło do głowy.
Tak, to jest pewna tajemnica, którą niektórzy się o nią ocierają, niektórym wychodzi to lepiej, innym gorzej. Natomiast rzeczywiście stworzenie utworu, który się zamyka w czasie załóżmy 4 minut, który będzie pełen napięć i zaciekawi słuchacza swoją opowieścią, swoim brzmieniem, to jest tajemnica. Ja nie wiem, jak to się dzieje, że niektórym się udaje, ale cieszę się, że jest wielu ludzi na świecie, którym to się po prostu od czasu do czasu udaje.
Ja wiem, że trudno pytać o plany w tej w ogóle absurdalnej rzeczywistości, absolutnie nieprzyjaznej muzykom i w ogóle wszelkiej twórczości, ale są jakieś pomysły na kolejne spotkania. Jak będziecie pracować nad tą drugą połową płyty?
No, będziemy pracować prawdopodobnie tak jak tutaj w przypadku połowy płyty, tej pierwszej, to znaczy internetowo. Rzadko się będziemy spotykali. Niestety jesteśmy pozbawieni tego wspólnego aktu łaski, czyli wzajemnego muzykowania w jednym pomieszczeniu.
Tak, ja myślę, że od tej pory będziemy traktować to jako akt łaski, faktycznie.
Tak. I że to jest coś, co odebrało muzykom, to co jest jakby istotą grania muzyki w grupie, to znaczy wspólnego muzykowania i przeżywania i poszukiwania pomysłów, bo z tego zawsze wychodzą najlepsze rzeczy.
No a fanom z kolei odebrało to całą przyjemność z obcowania z tym, co się dzieje.
To rozmawiamy o koncercie, ale tak. Ja na przykład bardzo lubię próby, ponieważ tam się dzieją rzeczy często niezwykłe, że się dochodzi do czegoś, czego człowiek w ogóle się nie spodziewał, że to odnajdzie, a ma obowiązek szukania, więc jeżeli jest uparty i konsekwentny w swoim działaniu, to znajdzie to, co jest najistotniejsze dla danego utworu i tego niestety nie możemy zrobić. Natomiast no, będziemy pracować internetowo, czyli nagrywać po domach, wysyłać wszystko do Karima. On to będzie składał, na końcu realizator się zajmie montażem wszystkiego. No trudno, tak to dzisiaj wygląda. Należy docenić fakt istnienia takiej technologii, że to jest możliwe, bo to jest najistotniejszy element tego. I wykorzystać technologię do tego, żeby móc podzielić się ze słuchaczami kolejnymi utworami.
Ja oczywiście będę mieć nadzieję na dostąpienie aktu łaski, jakim będzie spotkanie z waszymi piosenkami na żywo. Mnie jako słuchacza po prostu czekam. Czekam, naprawdę.
Z naszej rozmowy. Zapraszamy w pierwszej możliwej, przy pierwszej możliwej okazji.
Będziemy informować jako radio na pewno. Z naszej rozmowy pojawiło się cudowne wyrażenie, które mi daje do myślenia. To są tylko dwa słowa. Obowiązek szukania.
Tak, twórca ma, na twórcy leży obowiązek poszukiwania tego, w jaki sposób podzielić się tym, co w środku mu tam gra, wrze albo nie daje spokoju. Bo jak powiedział kiedyś Tadeusz Kantor, tak zwany artysta, ja się czuję wykonawcą, ale cytuję słowa, więc to mogę użyć tego sformułowania, że artysta ma obowiązek robienia rzeczy, których nie umie. Bo te, które już potrafi, jeżeli będzie powielał to, co potrafi, to będzie powielał tylko to, co potrafi, a nie dojdzie do stworzenia kolejnej nowej jakości, którą będzie mógł podarować odbiorcy, bo to jest jakby tutaj najbardziej istotne, bo przecież to jest komunikat ze strony tak zwanego twórcy w stronę odbiorcy. Czy jak pyta teoria sztuki, czy istnieje samo dzieło sztuki bez odbiorcy, tego do dzisiaj tego nie wiemy, bo być może wystarczy sam akt zadowolenia twórcy z tego, co sam zrobił, nie licząc się z tym, do kogo ono trafi. Ja jestem zwolennikiem jednak tego trójdziału, to znaczy, że jest nadawca, jest tak zwane dzieło sztuki, przekaz i jest odbiorca. I wtedy dla mnie zachodzi to, co jest najważniejszego między ludźmi, czyli że sztuka służy przekazywaniu tego, czego żadna inna dziedzina nie jest w stanie przekazać.
Mało tego, naukowcy nawet nie są pewni, czy elektrony się poruszają, jeśli nie ma odbiorcy, który na nie patrzy, więc...
Prawda?
Może ten akt jest istotny tutaj. Obowiązek szukania sobie zabieram, dlatego że myślę, że to jest w ogóle obowiązek nasz ludzki, odbiorcy także, żeby sobie znalazł różne
Dodałbym jeszcze, że to jest oczywiście obowiązek poszukiwania dobra.
Tak.
Dla mnie muzyka jest drogą do poszukiwania dobra. Bez względu na to, jaka to jest muzyka, to ona jednak służy poruszaniu odbiorcy, poruszaniu tego jego wrażliwości, a w tym zawsze jest coś dobrego.
No a jeśli chodzi o pańską poezję, to ostatnio analizował ją profesor Bralczyk. Jak do tego doszło?
Tutaj oczywiście niskie ukłony w stosunku do opinii pana profesora, bo myślę, że to jakoś zawsze działa na tak zwanego twórcę, szczególnie twórcę piosenki, bo ja się nie czuję poetą, jestem tekściarzem i z tym mi jest najbardziej do twarzy. I pan profesor bardzo celnie i w bardzo takich normalnych słowach odcyfrował to, co tak zwany autor miał na myśli. I ogromnie się z tego cieszę, bo to jest... Nie wiem, jakby to porównać, to tak jakby się trochę w podstawówce pisało rozprawkę albo opowiadanie, czyli liceum, fragmenty eseju, no i jest ktoś w hierarchii, kto stoi wyżej, czyli profesor, czyli nauczyciel, tutaj specjalista od języka, wybitny specjalista, językoznawca, no to jednak czeka się na opinię takiej osoby, bo czasem myślę, że tekściarze szczególnie mogą mieć wątpliwości, zawsze jest jakieś ryzyko w pisaniu tekstu i bez tego ryzyka nie ma dobrego tekstu, a tam, gdzie jest ryzyko, jest możliwość przekroczenia pewnych norm językowych i tutaj pan profesor w piosence Cokolwiek ujęte bardzo trafnie zdefiniował i sprecyzował to, z czym się borykałem i wcale nie chodzi o nieumiejętność pisania, tylko raczej o taką sprawę, która chyba dotyczy nas wszystkich, czyli rozchodzenie się rzeczywistości i coraz mniejsze możliwości zdefiniowania tego, czy fakt jest faktem, a zdarzenie zdarzeniem i również z tym, że są osoby, szczególnie w mediach, które próbują mówić nam, że jeżeli coś się zdarzyło, to zdarzyło się nie z tego powodu, z którego się zdarzyło, tylko z zupełnie innego powodu. Albo że to, co myślimy o jakimś fakcie albo jakimś zdarzeniu, to, że mylimy się, ponieważ ktoś nam to musi wytłumaczyć, jak to naprawdę wygląda i tak dalej. Więc ja się tutaj zmagałem z materią, żeby opowiedzieć krótkimi słowami o tym, że żyjemy w czasach dominacji relatywizmu i że trudno tutaj o zachowanie i oddanie się wartościom jakimś wyższym.
Czy stąd także na tej płycie mocne słowa? Takie, których nie da się poetycko wymienić na inne?
Również są takie sformułowania, czasem w poezji, czasem w literaturze, i są takie słowa, które nie mają zamienników. Jeżeli zastosujemy zamiennik w jakimś tekście czy w jakimś zamyśle autorskim, to będzie po prostu wyczuwalne, że nie zostało powiedziane coś, co powinno zostać nazwane po imieniu, tylko krążymy dookoła, żeby postarać się być trochę bardziej kulturalnymi i grzecznymi, niż na to wyglądamy, żeby kogoś nie urazić. Sztuka nie jest od tego, żeby się zastanawiać, czy kogoś urażamy, czy nie, tylko jest przestrzenią do używania naszej wyobraźni, jakby bez konfrontacji, szczególnie w momencie tak zwanego aktu twórczego, bez konfrontacji z odbiorcą, tylko to jest konfrontacja z samym sobą i ma polegać na całkowitej uczciwości wobec samego siebie.
Panowie z Monty Pythona powiedzieli, że chyba najgorsze, co nam się ostatnimi czasy przytrafiło, to poprawność polityczna.
Prawda, tak. że czasem mamy do czynienia z takimi opiniami, które powodują, że się po pierwsze nie chce otwierać ust, i to też nie jest źle, bo milczenie jest złotem i że najpierw należy uważnie posłuchać, a dopiero potem zastanowić się, czy warto się wypowiadać. Ale jeżeli człowiek chce opowiedzieć jakąś historię, to musi być przede wszystkim uczciwy wobec siebie i stosować język, który nie będzie podejrzewany o poprawność polityczną. Janek jest moim synem, który w wieku 18 lat popełnił tekst pod tytułem Życie Janka. Był on uzupełnieniem do takiego całego programu muzycznego złożonego z jego tekstów, a kompozycję do jego tekstów zrobił Karim Martusewicz, który jest literackim fanem mojego syna, jak to się tak nazywa. I taki koncert zagraliśmy na Biennale Sztuki Dziecięcej, bo wtedy jeszcze Janek był nieletni przez chwilę. Zagraliśmy w Poznaniu. Brały w tym udział również moje starsze i młodsze dzieci. To było bardzo ciekawe wydarzenie. Jak napisał ten tekst jako ostatni, postanowiliśmy go umieścić na płycie ze względu na jego jakąś taką niezwykle szczerą urodę oraz myślę również talent Janka do pisania tekstów, do opisywania świata, który zauważa wokół siebie. Ja jestem fanem tego tekstu, dlatego śpiewam go z wielką dumą. Chciałbym, żeby Janek obdarował świat jeszcze wieloma tekstami, ale jest trudno go namówić do pracy przy piórze.
A uczył się od taty?
Nie. Ja nie udzielam lekcji piosenkopisarstwa czy tekściarstwa, dlatego że to musi być osobista wypowiedź wynikająca z własnych potrzeb. Nie można nikogo do tego zmuszać. Można oczywiście wspierać i jakoś zachęcać, ale jeżeli ktoś nie odczuwa takiej potrzeby, żeby pracować nad przelaniem myśli na papier, to nie ma takiej siły, która by zmusiła kogoś do robienia tego w sposób szlachetny, bo chodziłby również o zachowanie jak najdalej idącej szlachetności. Więc ta piosenka jest dla mnie bardzo poruszająca, bo dowiaduję się z tego utworu i dowiedziałem się i myślę, że cały czas, kiedy śpiewam, dowiaduję się, co mój syn czuje i jak mogę spróbować zrozumieć jego obserwację świata.
Ogół dla mnie ten tekst bardzo mi daje cały czas do myślenia. Ciągle w nim coś odkrywam nowego i też jest świetnym opisaniem rzeczywistości, a przynajmniej tej, w której ja żyję.
To był tekst, który powstał z obserwacji, ze słuchania tego, co się dzieje, myślę, że wokół każdego z nas. Ponieważ to nie chodzi tylko i wyłącznie o to, co się dzieje w naszym kraju. To dotyczy każdego społeczeństwa, w którym ktoś, uzyskując konsensus tak zwany społeczny, wytycza normy, których przekraczanie jest niemile widziane przez tych, którzy umówili się, że mamy się zachowywać w taki, a nie inny sposób, myśleć w taki, a nie inny sposób i wypowiadać się w taki, a nie inny sposób. Szczególnie jest to dotkliwe, kiedy ktoś mianuje się strażnikiem moralności i w ten sposób czuje się zobowiązany do narzucania innym sposobu myślenia, korzystania z własnej wrażliwości i podejmowania w związku z tym osobistych decyzji. Ten tekst wyniknął właśnie z tego, że mogą się stworzyć samoistnie lub pod wpływem lidera, lub pod wpływem jakichś relacji międzyludzkich, grupy mniejsze, większe albo szczególnie największe, jakie mogą być w danym społeczeństwu, które są związane wspólnymi wartościami jakiejś religii, albo na przykład wyznacznikiem partii politycznych, albo jakiegoś ruchu społecznego, które wpływają na nasz, czy chciałyby wpływać na nasz sposób myślenia i wpływają. Stąd myślę, jest pewien kłopot z jakąś częścią społeczeństwa, która nie korzysta z aktu refleksji nad tymi narzuconymi często pseudozasadami, które mają stworzyć, nie wiem, obraz zadowolenia u tego, który wymyślił te wszystkie zasady. I im bardziej my się podporządkujemy temu wszystkiemu, tym ta osoba będzie bardziej zadowolona. Ja się oczywiście z tym całkowicie nie zgadzam, dlatego że najpiękniejsze jest coś, co jest niezwykle piękne w każdym społeczeństwie, czyli jego różnorodność. I jeżeli nie będziemy my oddolnie dbali o tę różnorodność, o zachowanie szacunku dla tej różnorodności, to skończymy jako jednomyślnie używający mózgu, co wydaje mi się wielkim niebezpieczeństwem dla każdego
społeczeństwa. No bo wtedy po co mózg właściwie?
Tak, wtedy nie potrzeba nam rozumu, wystarczy, że będziemy wykonywali sugestie albo polecenia.
No i coś szalenie wzruszającego, zwłaszcza dla fanów WW, ale myślę, że w ogóle dla fanów dobrej polskiej muzyki, czyli kończycie utworem Stopa Rip.
Tak, po takim absurdalnym odejściu Piotrka, Karim bardzo spontanicznie zadzwonił do mnie, bo myśmy współpracowali przy różnych innych pomysłach, które Karim dostarczał. Ja pisałem teksty, a Karim robił kompozycję i zapytał, czy napisałbym coś najszybciej jak się da. Jak dostałem od niego MP3, to po prostu usiadłem i napisałem ten tekst. Nie mam innej opinii niż swoją, natomiast to była jedyna rzecz, która mi przyszła do głowy, żeby potraktować opowieść poświęconą Piotrkowi właśnie w taki sposób, żeby wiedział, że jego dusza jest zaopiekowana i że zmierza w dobrym kierunku, że niestety musi uczestniczyć w tym procederze, który trwa od momentu pojawienia się człowieka na ziemi, że po prostu trzeba przejść na drugi brzeg i można to zrobić tylko raz. Nie tyle przejść, co dusza musi zostać przewieziona i że ci, którzy zostają i odsyłają te dusze, czuwają na tym brzegu, z których te dusze wypływają, a ci, którzy ją odbierają, nie wiemy, kto to jest, ale ta dusza tam zmierza i miejmy, ja mam taką nadzieję i wierzę w to, że zazna tam niezwykłego ukojenia i czegoś, czego nam nie sposób myślą ogarnąć, bo się nie da.